Czy Rzecznik Praw Obywatelskich dr Bodnar zablokuje przejęcie grupy Polska Press przez PKN Orlen od niemieckiej grupy medialnej? Jak wyglądała wczorajsza rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, w której ważyły się losy, dalsze losy Rzecznika Praw Obywatelskich? I wreszcie, co dalej z polskimi obywatelami, którzy będą chcieli składać skargę do Rzecznika? O tym dziś porozmawiamy z Mirosławem Wróblewskim, dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Za niedługo porozmawiamy, połączymy się także z panem dyrektorem, porozmawiamy więcej, jak wyglądała ta sytuacja z wczoraj. Wiemy odnośnie tej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym, że wyrok ma być w czwartek, ogłoszony w czwartek. Wczoraj była rozprawa, dzisiaj też będzie, w czwartek ma być wyrok, ale najpierw porozmawiajmy o tej sprawie. To nie wiem, czy ważniejszej, ale też głośnej, właśnie o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że sąd poinformował go w rozmowie telefonicznej, że wstrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która się zgadzała na to przejęcie. Ten prezes się zgadzał na przejęcie tej grupy Polska Press przez PKN Orlen. Teraz ma dr Bodnar złożył odwołanie. Też ciekawie, że najpierw złożył oczywiście do tego urzędu odwołanie. Urząd ma 3 miesiące na przekazanie tego odwołania do sądu. Oczywiście jeszcze nie przekazał, no ale doktor Bodnar równolegle...
I żans ruszył.
Równolegle skierował bezpośrednio do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania
czyli
tej decyzji.
Widać, że doktor Bodnar wie, jaka jest proza urzędów w Polsce.
No i ten sąd poinformował, że się przychylił do tego wniosku. Z kolei strona Orlenu, prezes Obajtek twierdzi, że no oni nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press. Prezes Obajtek pisze, jestem zdumiony, że pan Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną. Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów. Potem jeszcze powiedział, nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania PKN Orlen w wykonywaniu praw z nabytych udziałów. Nadal nie dysponujemy treścią postanowienia sądu, zatem opieramy się wyłącznie na medialnych doniesieniach o rzekomej rozmowie telefonicznej rzecznika Adama Bodnara z sądem.
Widać, że to jest bolesna sprawa. To już widzimy, że z punktu widzenia, można powiedzieć, zwykłego obywatela, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Nawet media życzliwe rządowi, media pisowskie na pewno pokażą, że to jakśmy Niemca pokonali, bo przypominam, że te lokalne gazety, te jakieś portale, tam nie wiem, program telewizyjny, coś tam jeszcze, jakieś takie tytuły są w tej grupie medialnej. Należą do niemieckiej grupy zajmującej się także...
Berzgruppe Passau.
I dlatego strona pisowska pokazuje, zobaczcie, jakśmy to Niemca pokonali, jak to repolonizujemy media. Co prawda w sprawie reparacji, to zobaczcie, Namibia, tam jeszcze jakieś dwa inne afrykańskie kraje od Niemca, to co trzeba, to, że tak powiem, wydzierają. Teraz Grecja jest w tym skuteczna i w Bundestagu toczyła się parę dni temu debata, zobaczcie, Polska jest kompletnie, Polska pisowska, rząd pisowski jest kompletnie nieskuteczny, jeśli chodzi o sprawę reparacji, dlatego musi swojemu elektoratowi dać jakieś pseudo-zwycięstwo. No to kupienie tej grupy mediów lokalnych od Niemca jawi się właśnie jako taka, no, takie zwycięstwo. Oczywiście jest to po pierwsze guzik, prawda, a po drugie żadne zwycięstwo. Nie? Dlaczego nie jest to żadne zwycięstwo? Otóż media papierowe przeżywają swój zmierzch. Ja przypominam, że gdzieś ponad rok temu, może trochę więcej, może dwa, czy tam no, nie tak dużo, tuż przed pandemią, rząd pisowski pochwalił się, jak to on zdobywa nowe rynki i kupi linię lotniczą, taką turystyczną, od Niemiec, nie? Za tam ciężkie miliony euro. Po czym po paru tygodniach trachnęło, cały rynek lotniczy i turystyczny trachnął i, że tak powiem, nie było się już czym chwalić, bo to, że tak, polski podatnik w ten sposób ratował budżet niemiecki. No jakoś tam się wyczołgali z tej transakcji, do niej nie doszło.
Tak jak lot się wyczołguje, co parę lat dostając jakąś dotację od państwa.
Podobnie. Tu będzie sprawa taka sama. Patrząc w perspektywie długoterminowej, media papierowe, no to już są media dla koneserów. One absolutnie ani zysku nikomu nie przyniosą. To jest jakiś prestiż pewnego środowiska medialnego, że wydaje jeszcze w papierze dla koneserów, ale to już zysku nie będzie i wpływu propagandowego też wielkiego z tego nie będzie. Także Niemcy z pocałowaniem ręki Obajtkowi, no tam może go, może tam gdzie indziej, nie wiem, sprzedadzą te udziały, czy te
tak
właścicielski
mówisz,
tam
starsi,
kapitał.
Starsi ludzie już teraz czytają, tak jak mówię, gazety lokalne.
Tu są dwa,
tu Polska Press się chwali, że rzeczywiście tutaj jest
17 milionów
20,
odbiorców.
Z 24 wydawanych dzienników regionalnych, aż 20 do nich należy. Blisko 120 tygodników lokalnych. Mają także 500 witryn internetowych, głównie lokalne. Też piszą o sobie, że na przestrzeni ostatnich lat liczba unikalnych użytkowników Polska Press wskazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 roku o 40% rok do roku. Pojedyncze witryny, no to najsłynniejsza to jest naszemiasto.pl, rzeczywiście tam dosyć znana, no także oni działają także w internecie, nie tylko w
papierze. No tak, to mówię, ta część internetowa ma jakieś perspektywy przed sobą, a część papierowa, redakcje, wiecie, to są jeszcze zwykle takie rozbuchane, administracyjne nietwory, nie tak jak redakcja Idź Pod Prąd. Także to jest raczej, że tak powiem, przerzucenie kosztów na polskiego podatnika. To jest pierwszy taki aspekt ekonomiczny, długofalowy. Czyli że to jest marnowanie pieniędzy. No, ktoś, kto patrzyłby na tak zwaną efektywność zarządzania i zyski firmy, a tak za to powinien być rozliczany prezes Orlenu, no to powinien dostać jakąś tam naganę, wyrzucić go powinni czy coś takiego, bo to jest wyrzucanie pieniędzy orlenowskich, czyli państwa polskiego, polskiego podatnika również, wyrzucanie w błoto, nie?
Ale, czy to nie jest
ale
dobrze,
oczywiście
Niemcy,
PiS
że
chce...
Czy te gazety nie będą własnością niemiecką, tylko jakoś tam powiązaną z Polską?
PiS chce właśnie pokazać, jak to od Niemca odwojowuje, no to już tam wskaźniki ekonomiczne Orlenu tu są na drugim planie, czyli to pokazuje, że zobaczcie, PiS nie zarządza metodą profesjonalną, tylko metodą propagandy politycznej. Takie są, że tak powiem, priorytety w tym zarządzaniu. To widzimy jasno. Oczywiście, że lepiej, ja to bym wolał, żeby te media w ogóle lokalne były niezależne, nie były centralne, bo wiecie...
Pewnie kiedyś były, ale zostały kupione.
No tak, no czym się różni medium centralne, taka telewizja powiedzmy pisowska, od 20 gazet, które też są pisowskie? No to powiedzcie, czym ten przekaz się będzie różnił, nie? Czy no, na przykład ten koncern medialny w Pcimiu, to może wiemy, że na pewno już tam nie skrytykują włodarzy pisowskich, no ale no gdzież, no powiedzmy w Janowie Lubelskim, może gdzieś we Wschowie, nie? Tam jeśli zachodnią Polskę, czy Wejherowie, nie? Czy jeśli by tam rządził układ pisowski, to czy te media pisowskie, lokalne skrytykują ten... no to już to jest oczywista oczywistość. Tu pani,
zresztą właśnie profesor pani, jak ona, Pawłowicz tak?
Pisała. Powiedziała prezesie Obajtek, bierz go, tam chodziło o Kielecki jakiś lokalny dziennik.
Przed tym przejęciem?
Tak, on jeszcze
mówiło.
Nie przejął, a ona już bierz go, bo,
już go tam
bo tu mówi przeciwko mnie, że ona się tam wygrzewa w jakimś tam sanatorium, czy hotelu przeropionym na sanatorium z ochraniarzami, nie wiadomo z kim tam jeszcze. Ona oczywiście mówiła, że to nieprawda, bo ona się nie zaciągała w ogóle. No jaka to tam pisowska prawda, to już tam później tabloidy pokazywały. Także tutaj absolutnie zysku dla Polaków, że te media będą mówić prawdę, nie będzie. Przynajmniej nie będzie na pewno jakiegoś znacznego. Przecież te media lokalne nie piszą o lotach na Księżyc, ani o tam jakiejś polityce międzynarodowej, tylko zajmują się lokalnymi sprawami. Nie? Także tu myślę, że dalej kliki, układy pisowskie, lokalne są bezpieczne. Zresztą nie tylko pisowskie, wszystkie inne i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym sobie życzył, żeby były prawdziwie niezależne media lokalne, a nie takie koncerny, gdzie wszystkie hołodupki, hop, do kubki, wszystkie razem
ale
te media
pewnie
są.
To jest jakiś świat taki idealny. No, prawda jest taka, że pewnie te gazety były kiedyś niezależne, no ale zostały kupione przez
niemieckie. Tak nie za bardzo, bo część tych tytułów to są komunistyczne tytuły.
Tak, część, no, ale mówimy w ogólności. Zostały kupione przez tą grupę niemiecką.
Co to
tak,
niezależne?
No, teraz to już można sobie biadolić, że fajnie by było, gdyby one były każda oddzielnie, no ale prawda jest taka, że są w tej grupie niemieckiej, no i teraz...
I niech sobie tam...
Lepiej, żeby zostały u Niemca?
Niech sobie upadają, gniją, tam nic z tego wielkiego nie będzie. Jeśli ktoś chce robić na tym interes, niech robi, ale nie politycy, bo tu dochodzimy do drugiego problemu i tę sprawę porusza Rzecznik Praw Obywatelskich. O ile w dłuższej perspektywie ta inwestycja państwowego, ale jednak kierującego się ekonomią koncernu nie ma żadnego sensu, bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto w mojej ocenie, to jest taki doraźny zysk polityczny, że zamykanie systemu. Pewne media się próbuje zastraszyć, tak jak na przykład telewizję Idź Pod Prąd procesem, o tym będziemy jeszcze na koniec programu mówić, o nowych reakcjach, nawet ciekawych, z nieprzewidzianych stron, o tak powiem. Czyli nas próbuje się zniszczyć, zastraszyć, no a pozostałe gazety się kupuje. Kupuje i wtedy no to już będzie jednolity przekaz. Taki jest życzenie towarzysza naczelnika. I właśnie przeciwko temu dr Bodnar protestuje, że to jest kompletne zamknięcie
systemu
rynku
domykania,
medialnego, że tu już nie będzie żadnej krytyki władzy. A to właśnie władza najbardziej tego właśnie potrzebuje. Władza nie potrzebuje krzyku, tam wiecie, towarzysze i tam niech żyje towarzysz Lenin, czy towarzysz Gomułka, czy towarzysz Kaczyński. To władzy jest niepotrzebne. Władzy jest potrzebna krytyka. Władzy jest potrzebne patrzenie na ręce. Władzy każdej, pisowskiej, lewackiej, prawackiej, jakie byście sobie nie tego. Potrzebne jest bardzo ostre pokazywanie zaniedbań. Wczoraj Ewa Stankiewicz zrobiła to, znaczy ona zrobiła to wcześniej, ale wczorajśmy o tym mówili, zobaczcie sobie dogrywkę. Tego potrzebuje władza. Być może wtedy się otrząśnie. A jeśli się nie otrząśnie, no to ludzie mając informację, jak to jest zdradziecka władza, kopną ją w dupę przy najbliższych wyborach. No taka jest mniej więcej logika systemu demokratycznego.
No ale widać, że tej pisowskiej władzy to nie jest potrzebne, patrzenie na ręce.
Jest
no bo
szkodliwe.
Tak jak mówimy, chcą przejąć te gazety, te strony internetowe. No i to tak jak powiedziałeś, nawet że one są niemieckie, to w danej sytuacji politycznej w Polsce to nie ma znaczenia, bo one pokazują, krytykują rząd PiS, gdy robi coś złego, gdy robi coś dobrego, to PiS
bardziej,
sam się obroni, to już tu nie ma.
Bardziej
nie ma
chodzi o lokalne układy, że zadaniem tych gazet lokalnych jest przede wszystkim tropienie lokalnych patologii władzy. No widać, że w Pcimiu nie było tych lokalnych mediów o dużym zasięgu, o tak powiem.
Drugim przykładem, o którym zaraz będziemy rozmawiać, że PiS tutaj zwalcza wszelkie przejawy takich funkcji, które mogą krytykować, kontrolować w jakiś sposób jego poczynania, nagłaśniać jakieś właśnie nadużycia, no to jest ta sprawa właśnie też z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z kolei z tą sprawą w Trybunale Konstytucyjnym. Wiemy, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich już upłynęła, 9 września upłynęła ubiegłego roku, czyli już dosyć dawno, no ale przez cały czas nie ma następcy, nie ma konsensusu, no bo to musi i Sejm, i Senat się zgodzić. Mówiliśmy już o tym w zeszłym tygodniu.
W Sejmie nie ma mają nowego. Większość, ale w Senacie nie ma.
Nie mają, no i jest ta przepychanka, cały czas nie ma nowego rzecznika. No i wtedy zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich poprzedni rzecznik dalej pełni funkcję. PiS-owi się aż to nie spodobało.
Aż do mianowania następcy, żeby była ciągłość urzędu. Żeby nie było tak, że jest wakat przez pół roku lub więcej. Nie? Dlatego właśnie ta ustawa mówi, że rzecznik schodzi z pola walki dopiero kiedy wchodzi na jego miejsce nowy, wybrany przez Sejm i Senat i tak
no
legalnie
i PiS-owi
człowiek.
Jakoś się to nie spodobało, bo grupa posłów PiS no, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego właśnie o rozpatrzenie konstytucyjności takiej sytuacji, że tutaj dr Bodnar będzie pełnił tą funkcję. Być może oni mówią w nieskończoność.
Tak długo nie będziecie rządzić. To się
opcji nie ma.
Aż tak nie nastawiajcie. No, nawet tutaj przecież świat nie będzie tutaj istniał w nieskończoność, tylko kiedyś Jezus wróci, przypominam wam. Podobno jesteście chrześcijanami, tak mówicie, Katolicka Narodowa Partia, to chyba wierzycie w powrót Jezusa, nie? Jak tam u was w tym PiS-ie? Czy jednak będziecie wiecznie rządzić?
Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa, oni wcześniej była przekładana, to mówiliśmy, tutaj widzimy z tyłu wideo, z ramienia PiS-u był pan poseł Mularczyk, widać, że on już teraz z tymi Niemcami nie walczy, bo wcześniej no, to on był na tym froncie reparacji, teraz walczy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tak go gdzieś przekierowali, no została przełożona, znaczy wstrzymana, przerwana, przełożona dzisiaj, też się będzie
wyrok
odbywać.
Wyrok ma być w czwartek.
Wyrok ma być w czwartek, także co dalej, jak ty dalej przewidujesz tą sytuację? Chwila jeszcze, moment, bo słyszę, że jest już z nami dyrektor Mirosław Wróblewski, to jest dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy nas słychać? Witamy, panie dyrektorze.
Dzień dobry, kłaniam się, słychać znakomicie.
Witamy bardzo serdecznie. Może na początek jeszcze krótko porozmawiajmy o sprawie przejęcia tej grupy Polska Press przez PKN Orlen. Biuro Rzecznika ogłosiło, że sąd przychylił się do wniosku rzecznika o wstrzymanie przejęcia, natomiast prezes Obajtek twierdzi, że nie dostał żadnych dokumentów, że nie ma podstaw. Jak ta sprawa wygląda?
Prezes Obajtek i myślę wszystkie zainteresowane strony mają już dokumenty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a zarówno Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zamieściły na swoich stronach internetowych odpisy tego orzeczenia sądu z 8 kwietnia, więc już wszyscy mogą się z nim spokojnie zapoznać. No, my wiedzieliśmy wcześniej, bo po prostu sprawą się interesowaliśmy i sprawdzaliśmy, co się w niej dzieje. Bardziej mnie dziwi, że najbardziej zainteresowane podmioty, które to są gigantyczne spółki, w mniejszym stopniu chyba były zainteresowane tym, co się dzieje w sądzie, ale rzeczywiście jest znane to orzeczenie. Co więcej, z komunikatu na stronie UOKiK dowiedzieliśmy się w zasadzie przed chwilą, że prezes przekazał już to główne merytoryczne odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich do sądu. No i także albo wniósł, albo zamierza wnieść do sądu o szybkie rozpoznanie tej sprawy. No, chodzi tu oczywiście o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zakwestionowano samą decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wyrażającą zgodę na zakup Polska Press przez Orlen.
A dlaczego te działania rzecznika i to postanowienie sądu są tak bolesne dla prezesa Orlenu, czy w ogóle dla ekipy rządzącej?
No oczywiście nie wiem, czy są bolesne, ale rzeczywiście chyba nie spotykają się z aprobatą z uwagi na to, że no, te komunikaty prezesa UOKiK-u, muszę powiedzieć, chyba po raz pierwszy prezes UOKiK-u tak, no, używając wielu przymiotników, ocenia orzeczenie niezawisłego sądu, który jest, przypomnijmy, no, sądem specjalistycznym, który kontroluje działalność tego organu administracji rządowej. No tutaj w pewnym stopniu są zrozumiałe oczywiście względy biznesowe, to są wielkie spółki, to jest bardzo z pewnością skomplikowana pod względem i prawnym, i finansowym operacja. Przypomnijmy, no, przyjęcia z spółki, która dysponuje no chyba największą w Polsce poza siecią regionalnej radiofonii i telewizji, siecią właśnie dzienników regionalnych plus ponad 500 witryn internetowych, które przede wszystkim te wiadomości regionalne upowszechniają. No i tutaj z pewnością to, że ten proces nie może się toczyć, wywołuje zastrzeżenia. Ale tylko przypomnę i tu kończę, że to prezes UOKiK-u niestety nie przeanalizował tych wszystkich stanowisk. Zdecydowanie pośpieszył się z wydaniem decyzji, nie wziął pod uwagę opinii rzecznika, nie wziął pod uwagę opinii Towarzystwa Dziennikarskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i można powiedzieć wielu innych. Przede wszystkim jeżeli chodzi o zakres analizy prawnej, ograniczył się wyłącznie do analizy wpływu na konkurencję rynku reklam. Tymczasem sprawa dotyczy po prostu także rynku medialnego, przede wszystkim w tym wymiarze regionalnym. Jak widać, pośpiech nie jest dobrym doradcą. Teraz prezes UOKiK-u domaga się pośpiechu od sądu. No tutaj w tym miejscu postawię kropkę.
Panie dyrektorze, a z kolei zapytam o wczorajszą rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dalszego funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Jaka była atmosfera na sali, jak to dalej wygląda, jakiego też spodziewacie się rozstrzygnięcia, bo wyrok ma być w czwartek. Dzisiaj, zdaje, z tego co wiem, też ma być rozprawa, tak?
Tak, rozprawa odbyła się wczoraj, odbyła się już dzisiaj do południa. Trybunał Konstytucyjny zamknął rozprawę i zamierza ogłosić wyrok w czwartek o godzinie 9. Co do przebiegu rozprawy, no, można powiedzieć, tylko Rzecznik Praw Obywatelskich prezentował stanowisko zgodności tego przepisu z Konstytucją. Przypomnijmy przepisu, który umożliwia kontynuowanie działań przez rzecznika jako organu, czyli ochronę praw obywatelskich, odpowiadanie, badanie skarg obywateli, w sytuacji, kiedy to no, Sejm i Senat, które są do tego upoważnione, nie mogą wybrać następcy. To nie jest zresztą sytuacja nowa. Praktycznie we wszystkich przypadkach rzeczników praw obywatelskich ta kadencja była przedłużona, bo po prostu parlament zawsze czynił to później, a nie przed upływem kadencji. No niestety tylko raz stało się tak, rzecznik zakończył wcześniej, no ale to była kwestia tragicznej katastrofy w Smoleńsku, gdzie zginął świętej pamięci Janusz Kochanowski. Co do przebiegu rozprawy, no pytania sędziów tutaj no, wydają się mocno sugerować, że Trybunał Konstytucyjny może orzec niekonstytucyjność tego przepisu ustawy w czwartek. To może rodzić oczywiście daleko idące konsekwencje. Będzie to no, zmiana, będzie to zmiana praktyki tradycji ustrojowej, która jest od 30 lat. Będzie to także problem dla takich instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli i czy Narodowy Bank Polski, bo one mają analogiczne przepisy dotyczące swoich prezesów. No, co ciekawe, rząd zaledwie 5 dni temu zaproponował taki przepis o przedłużaniu kadencji do czasu wyboru następcy w odniesieniu do już dzisiaj wspomnianego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Widać więc, że jest to rozwiązanie pragmatyczne, służące zapewnieniu funkcjonowania jakiegoś organu do czasu powołania nowej osoby. No, mogę tylko wyrazić nadzieję, że pomimo tych pytań sędziowskich dzisiaj, Trybunał jednak zadba nie o Adama Bodnara, bo przecież nie o niego tutaj chodzi, tylko zadba o tych wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, aby mieli instytucje, do której mogą się zwrócić z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich praw.
Panie dyrektorze, a jak pan sądzi, dlaczego tej grupie posłów PiS-u tak przeszkadza rzecznik praw obywatelskich dr Ada Bodnar? Powiedział pan, że to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy kadencja upłynęła, no ale nie ma jeszcze nowego rzecznika, no i ten poprzedni jeszcze sprawuje urząd. Dlaczego to im przeszkadza?
No, ja nie chcę tutaj wdawać się w takie oceny polityczne. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział zarówno przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł oraz poseł, który reprezentował Sejm. No, oni jednoznacznie stwierdzili, że wcześniej te wątpliwości konstytucyjne do przepisu nie było, natomiast no, obecna sytuacja polityczna powodująca, w której obie izby nie są w stanie wyłonić kolejnego rzecznika, no powoduje, że ten przepis musi zostać uchylony. No to trochę, muszę powiedzieć, no łagodnie się wypowiadam. Jest wątpliwe, że sytuacja polityczna powoduje, że jakiś przepis staje się niekonstytucyjny, pomimo tego, że wcześniej wątpliwości konstytucyjnych w stosunku do niego nie było. No jest to zdecydowanie takie stawianie wozu przed koniem, co nie powinno mieć miejsca w państwie, w demokratycznym państwie konstytucyjnym.
No właśnie, panie dyrektorze, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo tu też i jeszcze prokurator, zdaje się, też generalny jest w to zaangażowany, przedstawiło jakąś opcję, jak ja, zwykły Polak, mam w wypadku powodzenia ich wniosku złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli ich działalność się powiedzie. Czy jest tu jakiś pomysł?
No pomysł na pewno jakiś jest, natomiast jest to pomysł no chyba jednak polityczny, który pewnie nie został jeszcze ujawniony opinii publicznej. Z punktu widzenia prawnego żaden pomysł nie został zaprezentowany. Zresztą tutaj żaden pomysł nie jest potrzebny. No, instytucja rzecznika funkcjonuje normalnie w obecnych warunkach. Żadna inna osoba, dopóki nie zostanie wybrana przez Sejm za zgodą Senatu, nie będzie miała mocniejszej legitymacji do pełnienia tego stanowiska niż osoba, która już wcześniej uzyskała taki mandat ze strony obu izb parlamentu. Każde rozwiązanie połowiczne, powoływanie jakiegoś pełniącego obowiązki rzecznika praw obywatelskich, czy też funkcjonowanie urzędu bez rzecznika będzie gorszym rozwiązaniem od stanu, który jest obecny. Aczkolwiek powiem tak, z naszego punktu widzenia urzędu jako całości, no jednak sporej grupy pracowników, gdzie pracujemy. Ja przeżyłem osobiście i przeżyliśmy wśród wielu kolegów i koleżanek ten taki tragiczny okres po 10 kwietnia 2010, gdzie blisko 4 miesiące urząd pracował bez osoby Rzecznika Praw Obywatelskich. I jeżeli parlament nadal nie będzie w stanie wyłonić osoby, a Trybunał Konstytucyjny niestety stwierdzi niezgodność tego przepisu z konstytucją wbrew konstytucji, to będziemy robić wszystko, aby no, podejmować skuteczne działania na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich. Mam nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ani inne działania nie utrudnią nam realizacji tego zadania.
To jeszcze chciałem zapytać o takie smaczki, drobiazgi z samego przebiegu rozprawy. Tam wiem, że dr Bodnar nie miał lekko. Zdaje się, sędzia Piotrowski miał jakiś tam konflikt. Słucham? Piotrowicz, przepraszam. Ale też szefowa tego posiedzenia zażądała od rzecznika, by zwracał się per wysoki trybunale. Czy to jest normalna praktyka?
To jest normalna praktyka, żeby w ten sposób zwracać się do składu sędziowskiego w Trybunale Konstytucyjnym. No, powiem tak, no, oczywiście tutaj trudno mi mówić za doktora Bodnara, ale zakładam, że mógł on odczuwać pewien dyskomfort w tym zakresie, wiedząc, że w składzie na przykład zasiada osoba, no, która w ocenie samego Trybunału Konstytucyjnego i jego orzecznictwa nie jest uprawniona do zasiadania w składzie rzecznik takie wnioski o wyłączenie tych osób składał. Nie zostały one uwzględnione. Składał także wnioski co do wyłączenia przewodniczącej składu orzekającego. Oczywiście orzeczenia Trybunału są ostateczne. Rzecznik je przyjmuje do wiadomości. Natomiast no, trudno, żeby z takimi decyzjami rzecznik się wewnętrznie zgadzał. No ale skoro takie oczekiwanie zostało sformułowane, no rzecznik tutaj, jak państwo wiecie, używał tej formuły, ale no, jak mówię, no, z pewnością te myśli, o których wcześniej wspomniałem, mu towarzyszyły podczas tej rozprawy.
Panie dyrektorze, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Mamy nadzieję, że jednak w czwartek ten wyrok będzie pomyślny dla obywateli, że dalej będzie do kogo składać skargi, że rzecznik dalej będzie mógł pełnić tą funkcję do czasu wybrania następcy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Był z nami dyrektor Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Trudno to optymizm, ale spróbujmy. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia. Pozdrawiamy. Teraz gnamy dalej i wracamy już za chwilę. Twoje wrażenia po rozmowie. No, mnie najbardziej uderzyła ta kwestia, że przed kilkoma dniami PiS złożył wniosek, żeby w przypadku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ten przepis właśnie o tym, żeby gdy nie ma rzecznika czy prezesa nowego wybranego, żeby poprzedni pełnił tą funkcję, to żeby tak było, a w przypadku RPO to jednak jest źle. Jak tak jest? Bo ten RPO jest chyba zły, jakiś, nie wiem, nieprawomyślny dla PiSu.
No, widać, że tu nie chodzi tylko o taką opiekę nad obywatelami, którzy są gdzieś źle traktowani przez organa państwa. Ja też taką skargę, jeśli chodzi o mój proces, że bardzo poważnie naruszono moje prawo do obrony, ponieważ zarzuty, jakie zarzut dokładnie jeden, jaki mi przedstawiła prokuratura, był mniej więcej w takiej formie. Pastor ukradł i tyle. No jak się bronić przed takim zarzutem? Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo przeciwko komu. Komu ukradłem, co ukradłem, jak ukradłem. W ogóle nic w tym oskarżeniu, w tym postawieniu zarzutów nie było. Zwróciłem się właśnie o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta interwencja nadeszła. Prokuratura jednak twierdzi, że to jest norma i to jest dobrze i że tu fajnie i tak dalej. No kpina, no ale to myślę, że kiedyś prawnicy będą się pochylać nad tym jakością prawa, szczególnie jakością prokuratury, działania prokuratury pod przywództwem ministra Ziobry. To inna kwestia. Tu ta sprawa z Obajtkiem, no to widać, że bardzo mocno rozsierdziła. Tu wręcz Obajtek nie chciał przyjmować do wiadomości. Mówi, że jakaś rozmowa telefoniczna, no już teraz ma
teraz
na biurku
papiery, dostał,
papiery, no to już nic nie mówi, ale widać, że tam gula, że tak powiem, w PiSie no, to im mocno...
Rzecznik Praw Obywatelskich wychodzi, no tak napisałem wczoraj na Twitterze, na jakąś ostatnią linię obrony tutaj przed tą domykaniem tego systemu pisowskiego.
No jest jeszcze prezes Sansej Banaś, nie? On też ich tam tu widać, że te wszystkie instytucje kontrolne, które pozostały niezależne, źle wypowiadają się o jakości rządów pisowskich, nie? I o ile doktor Bodnar to jest człowiek tam, zdaje się, z PSL-u, przez PSL wskazany, czy tam tą poprzednią koalicję ogólnie, także no to tam powiedzmy rozumiemy, że on tak nie pała miłością do PiSu, tu musi stawać przed tym trybunałem, co do którego ma zastrzeżenia, co do jego konstytucji, konstytucyjności, no to mówił pan dyrektor o tych takich osobistych, można powiedzieć, odczuciach czy trudnościach z tytułowaniem tego gremium wysokim trybunałem, ale sensei Banaś, sensei to jest taki z tych sportów walk wschodnich, nie, tam karate mistrz i tak dalej, nie, to stąd sobie pozwalamy na taką tytułaturę, to jest przecież człowiek pisowski. To jest krew z krwi, tam nie wiem co jeszcze, ciało z ciała pisowskiego. A on mówi, że też banda. On też pokazuje, że absolutnie jako prezes Najwyższej Izby Kontroli ma ogromne zastrzeżenia do tego, co PiS wyprawia z państwem polskim, z pieniędzmi podatnika i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, tam gdzie jakakolwiek niezależność jeszcze pozostała, tam jest ogromna krytyka i bicie na alarm, jeśli chodzi o ekipę pisowską. Dlatego PiS no, chce wykończyć wszystkich, którzy ośmielają się krytykować ten ustrój, jaki dzisiaj, czyli katokomunę, narodowo-socjalistyczno-katolicki ustrój, jaki oni wprowadzają.
Na koniec no, pytanie do ciebie. O tej sprawie jest głośno teraz. Myśmy o niej mówili w zeszłym tygodniu, kiedy jeszcze tak głośno nie było w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz i Donald Tusk tam się wypowiadał i tak dalej. No, no, sprawa jest nagłośniona. Jak myślisz, czy jaki będzie ten wyrok w czwartek? Tutaj pan dyrektor no, mówił, że pytania, które ten Trybunał zadawał, no, pokazywały stosunek ich do Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli no, że wskazuje, że jednak ten wyrok będzie no, dla Polaków niekorzystny, dla społeczeństwa niekorzystny, no bo nie będzie gdzie składać tych skarg. Ale jak myślisz, czy jednak się cofną, tak jak teraz z tym, to co pisałeś na Twitterze z dyrektorem Lasów Państwowych?
Tu jest jeszcze dodatkowa możliwość, tę, którą Kaczyński zastosował w sprawie aborcji, że może być wyrok, ale później musi być publikacja. Dopiero publikacja, jeśli w tym dzienniku ustaw i tak dalej, uprawomocnia. Także być może zastosują właśnie taki myk, że będzie to decyzja korzystna dla pisowców, czyli ten Trybunał stwierdzi, że dr Bodnar nie ma prawa dalej realizować misji Rzecznika Praw Obywatelskich, no ale nie będą chcieli iść na już taką kompletną zawieruchę, czyli nie opublikują tego i będą mieli taki z jednej strony jak gdyby młot na doktora Bodnara, że w każdej chwili mogą go wyrzucić, to mówi, no to uważaj, to może cię jeszcze trochę taki sygnał pisowcy by chcieli. Myślę, że doktor Bodnar się nie ugnie przed takim straszakiem, ale mówię, jaka jest mentalność tych ludzi, którzy próbują zastraszyć tych, którzy ich krytykują i myślą, że wszyscy mają mentalność taką katokomunistyczną, że wiecie, stają w jednym szeregu, ruki po szwam, feudalny pan kazał, no to ja się boję, ja drżę o swoją pozycję, czy o co tam jeszcze. Liczą, że wszyscy są tacy jak oni, stąd ten straszak, a nie będą chcieli iść jeszcze na taką otwartą wojnę ze społeczeństwem obywatelskim. Także ja jeszcze bym wskazywał, że PiS już kilkakrotnie robił takie szpagaty prawne, bo to moim zdaniem jest ewidentne naginanie prawa. To już widzieliśmy wcześniej. Możemy to zobaczyć także i teraz.
No podobnie przecież było, pamiętamy, w zeszłym roku z wyborami. Też tam była ta kwestia, czy opublikują ten wyrok, czy nie opublikują.
Także oni już grają tą kartą kilkukrotnie, stąd spodziewam się, że i teraz mogą ją zastosować.
Przejdziemy teraz troszeczkę do innych tematów. Ty już zapowiadałeś, ale na początek jeszcze tu twój bardziej taki wątek osobisty. Zmarła niedawno w marcu pani Izabela Sierakowska. Prezydent Andrzej Duda nadał jej pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. O tym poinformował były minister, prezydencki minister Andrzej Dera. Przypominamy, pani Izabela Sierakowska była w Sejmie, w polskim Sejmie, posłanką od 1989 do 2005 roku. Najpierw jako przedstawicielka PZPR, potem SLD, potem była także SDRP i tak dalej. W 2004 roku odeszła do Socjaldemokracji Polski. Była też przewodniczącą koła SDPL. Ona była twoją nauczycielką, tak?
No właśnie,
napisałeś,
stąd,
że to jest dobra może decyzja ponad podziałami.
Tak, stąd może tutaj pewien subiektywizm mojej oceny, bo wielu na pewno takich prawicowych komentatorów czy prawicowo nastawionych Polaków, no widzi w niej członkinię PZPR, widzi tutaj przedstawiciele lewicy czy lewactwa. No ja miałem okazję panią profesor Sierakowską no poznać osobiście jako uczeń Liceum Staszica i mam jak najlepsze opinie o niej jako o człowieku. Także tu chciałem też rodzinie, przyjaciołom złożyć kondolencje, trochę spóźnione, ale w czasie świątśmy nie nadawali. Bardzo ciepło wspominam profesor Sierakowską. To była jedna z takich nauczycielek, na której lekcje się czekało. Ja akurat nie byłem przez nią uczony języka rosyjskiego. Ona tam uczyła głównie języka rosyjskiego, no co pokazuje na te, powiedzmy, jakieś tam promoskiewskie tendencje, ale ona akurat naszą klasę uczyła tak zwanego PDŻ-u, czyli przygotowanie do życia w rodzinie. Tam o seksie ogólnie, nie? Tak, żeby było wiadomo, o co chodzi. No i naprawdę te zajęcia zawsze czekaliśmy z ciekawością. Pani profesor i ciekawie mówiła, potrafiła pokazać z różnej strony, młodzież wciągnąć do dyskusji i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że Marian Kowalski, on tam parę, dwa chyba roczniki później był po mnie. Wtedy już pani profesor była dyrektorką szkoły i też jakoś tam złego słowa Marian o niej, ja już wtedy byłem poza murami, to już był stan wojenny i tak dalej, Marian złego słowa o niej nie powiedział, z jakąś tam pewną dozą sympatii się odnosił. Później, jeśli chodzi o działalność parlamentarną, oczywiście tak, po stronie PZPR-u, po stronie lewicy, ale przypomnę takie dwa aspekty jej działalności parlamentarnej, które dobrze wspominam. Kiedy polska scena zwróciła się przeciwko Serbom, przeciwko tak zwanej tej byłej Jugosławii, to właśnie już wtedy posłanka Sierakowska miała odwagę mówić jednak o racji Serbów, że oni są absolutnie niesymetrycznie, niesprawiedliwie traktowani w tym konflikcie i chwała jej za to. To wymagało wielkiej odwagi wtedy takiej cywilnej. Ja zresztą to samo pisałem na łamach miesięcznika Idź Pod Prąd. Druga rzecz to kiedy w latach 90. sprawa aborcji, podobnie jak teraz, rozgrzewała opinię publiczną. Pamiętam, że właśnie profesor Sierakowska lała, można powiedzieć, oliwę na te rozpalone głosy i mówiła, no słuchajcie, w sprawie aborcji to nie dojdziemy do tu lewica i prawica do jednego jakiegoś tu wspólnego wniosku, ale może zajmijmy się razem antykoncepcją. Bo gdyby skutecznie mówić o antykoncepcji, gdyby to tutaj jakieś rozwiązania systemowe dobre wprowadzać, mówię, cytuję mniej więcej jej głos, no to nie byłoby potrzeby aborcji, nie? Czyli nie byłoby poczęć, nie? Nie byłoby poczęć niechcianych w wyniku seksu i nie byłoby później tej pokusy czy myśli o zamordowaniu dziecka. Także głos, też mówię, z tą kobietą naprawdę można było rozmawiać, tak? Także jeszcze raz szczere wyrazy współczucia dla szczególnie rodziny i bliskich pani profesor Sierakowskiej. I ta decyzja prezydenta Dudy, zwykle go ganie, tym razem myślę, że rzeczywiście ta osoba zasłużyła na takie wyróżnienie.
Zanim ta na koniec niespodzianka, o której na początku powiedziałeś, kto tutaj wypowiedział się o twojej sprawie w sądzie, przejdziemy do waszych głosów. Michał, PiS wykupuje prasę czysto w celach propagandowych, aby się promować w sztuczny sposób i nadmuchiwać swoje niby sukcesy. Jak w ZSRR będą zwoływali plenum, aby ustalić, co ma być drukowane w gadzinówce?
No to dokładnie tak samo myślimy. Tu nasz widz piękniej, to bardziej poetycko wyraził. Tu wczorajśmy wspominali, jak to media pisowskie, tu chyba Telewizja Polska, potrafią zakłamywać rzeczywistość. Był no tu kolejna jakaś tam fala pandemii, wzrost śmierci, wzrost miejsc w szpitalach zajętych, respiratorów, ogromny wzrost zachorowań. A wiecie, co media pisowskie podają? Chyba TV PiS, nie?
To TV było? PiS. Wzrasta liczba ozdrowieńców.
Wzrasta liczba ozdrowieńców. No sukces! Sukces! Sukces, no to no. To jest właśnie poziom.
Myśli byś nie wymyślił.
No to ja, bo to zadaliby to pytanie. No jak przedstawić właśnie klęskę rządu jako sukces? Ja nie wymyśliłem. Czyli takich mają, że tak powiem, takie łby tego kute, że z upadku, można powiedzieć, służby zdrowia, ze śmierci setek Polaków, oni dają newsa, mamy więcej ozdrowieńców.
To na pasku szło.
To news właśnie, na pasku, no.
Konrad Wieteska.
Takie media chce nam więcej jeszcze zrobić, ekipa pisowska. Za pieniądze teraz Orlenu.
Konrad Wieteska, pytanie, czy to, co chcą ci Don Orleone przejąć, nie śmierdzi trupem? Jak na razie to ten zakup kojarzy mi się z hasłem Niemiec płakał, jak sprzedawał, znowu kupią złą.
No dokładnie tak, tam Kondor chyba ta linia, czy jakaś była, no to była już afera. Oni co raz jakieś takie afery robią, przecież i budowa tam okrętu, nie? To pamiętacie, 400, nie pamiętam, milionów, tak? Już wtopili w to, a tylko jest skorupa, czy jakoś tam jeszcze więcej. Przeróżne takie jakieś dziwolągowate inwestycje. Pamiętacie, niedawno Morawiecki mówił o przemyśle stoczniowym w Szczecinie i tam jakiś kawałek złomu leży od tamtej pory i tak dalej.
Oni a są jak naprawdę... przekopują przecież brawurową łopatą, Mierzeję Wiślaną już od 6
18
lat.
Kilo, wyobraź sobie, bursztynu, czy jakoś tak. Nie? Ja myślałem, że 18 ton, a oni 18 kilo. Ciekawe, gdzie się reszta podziała, ale już to tam. Podziemne sprawy to tam.
Tomasz tajemnica. Szandar. PiS jest mistrzem w działaniach pozornych na pokaz. Zobaczycie, co żeśmy Eugeniusze kupili, a że później to zbankrutuje lub przyniesie straty, to powiedzą, PO też tak robiło, a nawet gorzej i lud klaszcze.
No dokładnie tak, tak.
To przechodzimy do tej, tak jak mówiłeś, niespodzianki. Otóż Tomasz Sommer.
Redaktor
najwyższego czasu został zapytany tam w swoim streamie o twoją sprawę sądową. Pokażmy, co odpowiedział.
Pan Chojecki został pozwany przez panów Wysoka i Patlewicza. Nie wiedziałem. Ja uważam, że każdy ma możliwość wypowiadania swoich opinii w sposób wolny i tak powinno być. I nawet pan Nergal, jak już musi, to już niech sobie tam bluzga, to już tam jest jego kwestia. Natomiast oczywiście łączy się to z tym, że można też mówić wszystko i o panu Nergalu, i o panu Chojeckim, i o panu Michniku, jednym czy drugim. Tak więc tutaj kij ma dwa końce, proszę Państwa. I ja uważam, iż po prostu trzeba walczyć retoryką, a nie sądami. Retoryką, a nie sądami. Prawda nas wyzwoli, proszę Państwa. Więc pana pastora Chojeckiego, który rzeczywiście działa nieco aberracyjnie, też ta prawda w końcu wyzwoli. Ale trzeba mu ją przedstawić, a jeżeli będzie mu się ją przedstawiało przy pomocy sądu, to, proszę Państwa, może się zdarzyć, że on w nią nie uwierzy. Czy zaprosił już pan pastora do programu? Jezus Maria, proszę Państwa. Czy wy chcecie, żebyśmy się kłócili tutaj na wizji? Po świętach. Odezwiemy się i do pastora.
No bardzo, bardzo, że tak powiem, ubawiło mnie wystąpienie tu redaktora Sommera. Akurat znamy się z czasów UPR-owskich, także tam o tych tak zwanych, na tak zwanych imieninach u Korwina. Parę razyśmy się tam pewnie spotkali. Także no, pozytywna moja reakcja, że pomimo jakiejś niechęci do moich poglądów, bardzo szanuję i tu redaktor Sommer tego nie krył, to jednak jasno staje po pierwsze prawie do głoszenia tych poglądów, a po drugie pokazuje, że droga sądowa jest drogą przeciwskuteczną. Jeśli ktoś by mnie chciał do czegoś przekonać, tu redaktor Sommer to mówi, nie ja, no to niech pokaże argumenty. Niech pokaże argumenty, a nie macha, że tak powiem, zasłania się za togą prokuratora. Także dziękuję za ten głos.
Skorzystałeś z zaproszenia?
Przy całej, że tak powiem, antypatii do poglądów, czy części poglądów tam takich różnych, wiecie, na wschód patrzących pana redaktora.
Skorzystałbyś z zaproszenia do programu?
No na razie nie nadeszło, no to co ja będę, że tak powiem, dzielił skórę na niedźwiedziu? Poczekajmy.
Nie dzielmy, łączmy. Tak ci powiem, jak z cytat z filmu.
No
rozpoczęliśmy kontekst cały tej właśnie tej bulwersującej, można inkwizycyjnej powiedzieć, sprawy prokuratorskiej, że teraz za krytykę katolicyzmu polska prokuratura ciąga cię po sądach. Dlatego teraz Przypomnimy Wam taki skrót z naszego wczorajszego serwisu o akcji Support Pastor Chojecki.
Fala wsparcia dla pastora postawionego przed sądem za krytykę prezydenta i Kościoła katolickiego. Setki internautów wyraża oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Chojeckiego. Wsparcie płynie także z zagranicy.
Grupa hejterów przez kilka lat zbierała materiały mogące posłużyć do uderzenia w pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Przesłuchiwano każdą minutę programów na żywo, w których brał udział, w tym kazań w protestanckim Kościele Nowego Przymierza. Z wyrwanych z kontekstu kilku zdań prokuratura przedstawiła zarzuty o obrazę uczuć religijnych katolików, znieważenie katolickich przedmiotów czci religijnej, pochwalanie wszczęcia wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną oraz znieważenie narodu polskiego i prezydenta. Pierwsza rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego odbyła się 31 marca. Pastor złożył na piśmie obszerne wyjaśnienia wobec każdego zarzutu z uzasadnienia aktu oskarżenia. Jak stwierdził pastor Chojecki: wykazałem, że prokuratura błędnie bądź niedbale zinterpretowała moje słowa, które odczytane w pełnym kontekście zarówno co do treści, jak i formy mieszczą się w ogólnych ramach współczesnej debaty politycznej, a także historycznej polemiki pomiędzy protestantami a katolikami, odmawiając mi prawa do krytyki dogmatów katolickich w wybranej przeze mnie formie oraz do oceny działalności politycznej prezydenta. Prokuratura odbiera mi wolność wyznawania i głoszenia religii i tłumi debatę polityczną w demokratycznym kraju. Oskarżenie dotyczące komunistycznej Korei Północnej, będącej od 1950 roku w stanie wojny z wolnym światem oraz zastraszającej sąsiadów kolejnymi próbami rakietowymi, jest tak kuriozalne, że nadaje się do procesu Franza Kafki. Setki internautów wyraża oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Chojeckiego, używając w mediach społecznościowych hashtagu Support Pastor Chojecki. Swoje poparcie wyraził m.in. pan Grzegorz z Janowa Lubelskiego.
Na mojej palisadzie na parę godzin zawisł taki prowizoryczny baner z napisem hashtag Support Pastor Chojecki. Chodzi o to, że trzeba pastora wesprzeć. I ja osobiście wspieram pastora w tym, co się stało. Działa bardzo mocne zostały przeciwko pastorowi wytoczone, aczkolwiek w moim mniemaniu bzdurne i takie niedorzeczne wręcz.
Poparcie wyraził też Kościół Chrześcijański Zwycięstwo, który w liście skierowanym do sądu stwierdził, że zarzuty skierowane wobec pastora naruszają konstytucyjną wolność słowa. Członkowie Kościoła podkreślają, że zarzuty o obrazę uczuć religijnych są nietrafione, ponieważ dotyczą ogólnie znanych różnic w dogmatach Kościoła katolickiego i protestanckich.
Pierwszy kościół, który oddolnie, że tak powiem, zaczęli zbierać podpisy w tym kościele, to jest kościół z nurtu zielonoświątkowego, czyli teologicznie nie po drodze nam, ale po drodze nam, jeśli chodzi o wolność i o walkę o wolną Polskę. Także bardzo, bardzo dziękuję. Widać, że ci ludzie też, ci nasi bracia i siostry w Chrystusie oglądają telewizję Idź Pod Prąd i nie mogą zdzierżyć to, co ekipa, prokuratura pisowska teraz próbuje zrobić. Najpierw z pastorem Chojeckim, no a potem oczywiście z następnymi, bo taki jest ich plan.
Wsparcie płynie także z zagranicy. Poparcie dla pastora Chojeckiego wyrazili m.in. Solomon Yu, wiceszef Republicans Overseas, organizacji grupującej członków Partii Republikańskiej mieszkających poza USA. Amerykański pastor Bob Kraft, chiński dysydent Chen Guangcheng, założyciel portalu Hong Kong Bilingual News Chapman Chen oraz prowolnościowy ujgurski aktywista, założyciel organizacji Uyghur Aid, Halmurat Hari Uyghur.
Dokładny opis procesu pastora Chojeckiego i relacje z pierwszej rozprawy znajdą Państwo na stronie idźpodprąd.pl. Kolejna rozprawa ma odbyć się 28 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
Chciałbyś coś dodać do tego materiału?
No, po pierwsze chcę wszystkim podziękować, którzy rzeczywiście to tak rozgrzewa moje serce, kiedy widać te dziesiątki czy więcej, nie wiem, nie liczyłem, ale no, ten baner tu widzicie z tyłu naprawdę wygląda imponująco, a to zapewne jest tylko część tego poparcia. Bardzo bym chciał, żeby szczególnie przedstawiciele innych kościołów zrozumieli, jaka jest skala tego zagrożenia, żeby nie chowali się, nie stali z boku, ale żeby teraz, kiedy jest okazja, pokazać swoje przywiązanie do Jezusa, do prawdy biblijnej, w kontrze do Kościoła rzymskiego, żeby to zrobili. Tutaj chciałem, jeśli chodzi o te zarzuty, wydałem taką opinię, że prokuratura albo niedbale, albo wręcz fałszywie zrozumiała kontekst tych wypowiedzi. Najczęściej cytowaną moją wypowiedzią, rzekomo obrażającą katolików, jest ta, że tam Jezusik pomieszka 10-15 minut w człowieku po spożyciu tak zwanej komunii. Ja rzeczywiście tak powiedziałem, ale zobaczcie, co powiedział katolicki duchowny jezuita, bo to jest fragment, ja komentowałem fragment katolickiej nauki. Po spożyciu komunii ta fizyczna obecność Jezusa trwa w nas od 10 do 15 minut, bo tyle mniej więcej trwa proces jej trawienia. To jest katolicki jezuicki portal. Ja właśnie wyśmiewałem te bzdury, które oni tam piszą. I teraz porównajcie te dwie wypowiedzi i powiedzcie, co jest obraźliwego w moich słowach. Ja nie widzę, a prokuratura widzi. Noż to takie widzenie.
Powiedziałeś o tych zdjęciach.
Jeśli coś jest obraźliwego, to w nauce katolickiej, a nie w mojej ocenie.
No, to jest artykuł z deon.pl. W ogóle przecież śmialiśmy się, że część, ten wycinek, o który cię oskarżają, że powiedziałeś na prezydenta Dudę, świetlik z kibla, czy jakoś coś takiego, czy raczej
z kibla świetlik. To w ogóle nie dotyczy Dudy.
W ogóle nie dotyczy Dudy, no, ale prokuratura no, nie obejrzała całego programu.
Tylko przejrzeć sobie, ten
tylko
program.
Wzięła sobie minutę chyba z wycinku hejterów, no zobaczyła no, jakiś kontekst, czyli... chociaż na pierwszy rzut oka. Ja oglądałem ten wycinek. Na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest o prezydencie Dudzie. No ale trzeba sobie znaleźć ten program, w którym to było, cofnąć, zobaczyć o co chodzi. No i wtedy wiadomo, no ale widać, że to zadanie dla polskiej prokuratury no, było
widać, że
za trudne.
Prokuratura absolutnie nie przyłożyła staranności, starannie nie przyłożyła się i rzetelnie do zbadania materiału rzekomo dowodowego i zaufała opinii hejterów. W tym sensie ona, tu głos prokuratury jest głosem hejterów. Zresztą materiał prokuratury zawiera wiele rzeczy antysemickich i bardzo obraźliwych pod moim adresem czy protestantów polskich. Także prokuratura ewidentnie tutaj, no, że tak powiem, minęła się ze swoim powołaniem do stania po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Nie mylić z partią.
No jak Prawo i Sprawiedliwość broni Prawa i Sprawiedliwości, to rozmawialiśmy dzisiaj cały program Rzecznik Praw Obywatelskich i tak dalej.
To
już wiemy. Nie trzeba tego nikomu chyba już udowadniać, ale jeśli chodzi o ciekawe zdjęcia, tak jak powiedziałeś, są ich setki. Mamy tutaj też zdjęcie wojskowe, militarne. Dziękujemy Jackowi. Widzicie tutaj
no to już widzicie, jak i Wojsko Polskie i Marynarka Wojenna jest po naszej stronie, to już no, serce rośnie. Bardzo, bardzo dziękuję także za te słowa, Jacku. Zdjęcie jest piękne, ale słowa w podziękowaniu i ze wsparciem za niezłomną walkę o prawdziwą wolność słowa, prawdziwą wolność jednostki, prawdziwą wolność Rzeczpospolitej oraz wierne trwanie przy prawdzie Słowa Bożego. Dziękuję, Jacku, jeszcze raz.
Przechodzimy powoli do ogłoszeń. Raport ze wsparcia finansowego telewizji Idź Pod Prąd za miesiąc marzec. Zobaczycie w dogrywce. Michał Fałek wam go zaprezentuje. Z ogłoszeń do końca kwietnia można przekazywać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. Nazwa Fundacja Twój Ruch, numer KRS 40456259. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym, który jest dostępny w mediach społecznościowych na profilu Twojego Ruchu. Przypominamy, że trwa akcja, właśnie support pastor Chojecki. Możecie wysyłać zdjęcia z takim hashtagiem i na kontakt @idzpodprąd.pl. trafią do naszej galerii. Piszcie na mediach społecznościowych. Naprawdę dużo ludzi się tym interesuje. Mówiłeś w niedzielę chyba na spotkaniu. 300 tysięcy.
Kiedy artykuł redaktora Ferfeckiego ukazał się w Rzeczpospolitej, bardzo obiektywny w przeciwieństwie na przykład takiego chłamu, który pojawił się w Onecie, no to 300 tysięcy ludzi zainteresowało się moją osobą, a przez to mam nadzieję, nie tam moją osobą, tylko tym, co głoszę i dlaczego sprawiam te kontrowersje, dlaczego ten sprzeciw. No i mam nadzieję, że te osoby przynajmniej w wielkiej części trafią na Nowy Testament i zastanowią się, czego Jezus od nich chce, albo co dla nich zrobił. I dlaczego dzisiaj stoi kołacze i chce wejść do ich serca? Na to mam wielką nadzieję, modlę się o to. Was też zachęcam do modlitwy. W artykule w Rzeczpospolitej też był fragment Ewangelii i pokazanie tego, że katolicka msza tak naprawdę zaciemnia możliwość zrozumienia nawrócenia do Jezusa Chrystusa. Bo jak go przyjmujesz na każdej mszy, no to już na pewno w tobie jest. No to po co go znowu przyjmujesz? A to już są trudne pytania. Biblia mówi, Jezus stoi i kołacze. Raz na całe życie chce wejść do twojego życia, żeby dać ci życie wieczne. Albo go wpuścisz bez pośrednictwa księdza, bez żadnych sakramentów. Albo będziesz musiał sam zapłacić za swoje grzechy. Prosta, jasna, czysta oferta Ewangelii o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że to dotrze do Polaków jeszcze szerzej, bo przecież już do setek tysięcy ludzi dotarliśmy z tym przekazem. No to teraz miliony będą naszym celem. Tak nam dopomóż Bóg. Będziemy się starać wypełnić tę misję.
Także wrzucajcie takie zdjęcia. Jeszcze raz pokazuję support pastor Chojecki. To może być ciekawy przyczynek do rozmowy na mediach społecznościowych, na Facebooku ze znajomymi.
Ten hashtag żyje rzeczywiście w ostatnią niedzielę, to już tam przecież z tydzień po objawieniu tego skandalu. To chyba ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy razy był używany. Czy tyle tam miało jakichś wyświetleń, czy nie wiem.
Zasięgu, coś takiego. Co dzisiaj jeszcze czeka nas w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Już teraz zapraszam o 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 narodowe czytanie Biblii, Ewangelia Mateusza. Coś dla katolików, no bo to jest chyba taka księga najczęściej.
No, do katolików to już było wczoraj, a będzie i dzisiaj, a będzie i dzisiaj.
Się działo.
Będzie o seksie maryjnym.
Niemożliwe.
Aż, no będzie. No, sami sobie możecie otworzyć Ewangelię Mateusza, sami sobie przeczytać.
Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego Chory chorym, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1940 roku. My się z Państwem już żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego ich szczerze dusza moja.
Trzynastego kwietnia 1940 roku organy NKWD rozpoczęły drugą operację deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich. Wywożono rodziny oficerów, funkcjonariuszy policji, żandarmerii, służby więziennej, ziemian, fabrykantów i urzędników państwowych, a także rodziny ludzi aresztowanych już za działalność antysowiecką. Decyzję w tej sprawie podjęło Biuro Polityczne Partii Bolszewickiej 2 marca 1940 roku, a 10 kwietnia zatwierdził ją sowiecki rząd, czyli Rada Komisarzy Ludowych. Deportacje były zsynchronizowane z egzekucjami polskich oficerów, policjantów i innych Polaków objętych decyzją Biura Politycznego Partii Bolszewickiej z 5 marca 1940 roku, które zaczęły się 3 kwietnia. Jednym z głównych celów tej deportacji było zapewne zatarcie pamięci o rozstrzelanych. Podobnie jak podczas operacji wysiedleń w lutym, milicja przychodziła nad ranem, dawała krótki czas na spakowanie rzeczy i prowadziła do pociągów, które odjeżdżały na wschód. Historycy oceniają, że deportowano około 60 tysięcy osób. 80% stanowiły kobiety i dzieci. Podczas tej operacji Polaków wywożono głównie do Kazachstanu, do obwodów aktiubińskiego, kustenajskiego, pietropawłowskiego, semipałatyńskiego, pawłodarskiego, północno-kazachstańskiego i akmolińskiego, a także do obwodu czelabińskiego, który leżał w Rosyjskiej Republice Sowieckiej. Deportowanych w drugiej fali również wieziono w bydlęcych wagonach, ale temperatura była już wyższa niż w lutym 1940 roku. Osiedlano ich w rejonach o nieco lepszym klimacie i nie oddzielano od miejscowej ludności. To zwiększało szanse na przeżycie.